Kto tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy i czy to jest dobre dla biznesu? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę 4Results, w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją, jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku spotkamy się z dwiema osobami, Elą Szumską i Gosią Szumską, mamą i córką, właścicielkami kopalni Złota. Opowiedzą nam o swojej historii i o swoim podejściu do zarządzania tym biznesem. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest takie szczególne spotkanie, bo po pierwsze mamy dwie osoby, co nie zawsze jedno. Się zdarza, tylko dzieje się bardzo rzadko, więc dzisiaj jest fantastyczna okazja. Jest z nami, tak jak wspomniałem, Ela i Gosia Szumska. Ela Szumska i Gosia Szumska, mama i córka. Dwie przedsiębiorczyni i ja myślę, że to jest tak szczególne dzieło, które tworzycie, że warto o nim na początek parę słów powiedzieć. Jak to się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o kopalnię Złota? Co to za historia? Kiedy się zaczęła, jak się zaczęła? Gdzie jesteście dzisiaj, Elu?
Przygoda z kopalnią zaczęła mi się w 96 roku, bo wtedy otworzono w Złotymstoku podziemną trasę turystyczną i tam z 300 kilometrów tych podziemnych chodników, które są w Złotymstoku, wybrano 2-kilometrową trasę turystyczną. I wtedy zatrudniłam się w tej firmie, w przedsiębiorstwie usług turystycznych, jako przewodniczka. Byłam przewodniczką, aczkolwiek nie do końca wiedziałam, czy się nadaje, czy będę umiała opowiadać tak, żeby ludzie mogli słuchać. Wiedziałam tylko jedno, że kocham podziemia, bo też był ten czas, kiedy wiedziałam, zdawałam sobie sprawę, bo ja tą kopalnię tak naprawdę dużo, dużo wcześniej już znałam od tej drugiej strony, od podszewki, bo zwiedzałam tą kopalnię na dziko z kolegami, z grupą takich zapaleńców. Także tą trasę znałam, a w 96 już mogłam tą trasę opowiadać. I to było ciekawe, bo nauczyłam się historii, geografii, geologii i tym moim turystom opowiadałam o tym i tak naprawdę oni tak słuchali nie do końca. Byli zachwyceni tą moją, przecież tak wspaniałą wiedzą mi się wydawało wtedy, więc wyłapałam to, że to nie o to chodzi i zaczęłam ją opowiadać. Mówię, że tutaj kiedyś ja wchodziłam na dziko z latarką i tutaj odkryliśmy to i zauważyłam, że ludziom to się zaczyna podobać, więc wtedy już wiedziałam, że żeby coś tam, żeby uatrakcyjnić ten półtora godzinny pobyt turysty, to ważne jest opowiadanie o ciekawych rzeczach, o tym, żeby ci ludzie wychodzili usatysfakcjonowani, nieznudzeni historią, czy też, aczkolwiek też chyba wiadomo było te najważniejsze rzeczy opowiedzieć. W 96 roku byłam przewodniczką zatem w tej trasie turystycznej. W 99 roku właściciele kopalni stwierdzili, że to nie jest złoty interes, jednak jak się spodziewali, i powiedzieli, że chętnie tą trasę wydzierżawią. To ja oczywiście, ja tą trasę chcę wydzierżawić. Udało mi się ją wydzierżawić, wygrałam przetarg na dzierżawę. To była tak potężna kwota na tamte czasy dla mnie, że tak naprawdę cały obrót roczny prawie był wpłacany na ten czynsz dzierżawny dla właścicieli trasy turystycznej. Więc wiedziałam, że muszę podwoić, potroić, zwielokrotnić ilość turystów, żeby też zacząć na tym zarabiać, bo pasja pasją, przygoda przygodą, ale trójka dzieci, duże gospodarstwo, mocno zakredytowane, więc wiedziałam, że muszę więcej włożyć serca, ale jak się nie ma dużo pieniędzy, bo niestety portfel mój był bardzo wtedy skromny, więc zainwestowaliśmy w coś innego. Inwestowaliśmy nie pieniędzmi, tylko głową, pomysłami. I tutaj już wtedy, pamiętam, Gosia wprowadziła niewiarygodną atrakcję. Ja oprowadzałam, ja mam swoją grupę turystów, a Gosia, którą zawsze brałam w soboty, niedzielę albo na wakacjach też do kopalni, no bo dzieci wtedy nie miałam z kim zostawiać, więc brałam ze sobą. I Gosia tylko mnie zapytała, czy może być gnomem. Ja mówię, tak, córcia, bądź gnomem, biegaj po kopalni, tylko pamiętaj, że ja oprowadzam, także też nie możesz mi za bardzo przeszkadzać. Praca polegała, Gosi, na tym, że Gosia w worku jutowym, taki po ziemniakach, z wyciętymi otworami, biegała po kopalni i piszczała. Pi, 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 pi. Ja tu opowiadam historię Wita Stwosza, Napoleona. Staram się tych ludzi zainteresować tą historią tej kopalni. Ale nikt nie słucha mnie, bo każdy, a co to było, co tam się działo? Ja mówię, no gnomy, u nas mieszkają gnomy, pilnują złota. A możemy tego gnoma zobaczyć? Więc wymyśliliśmy szybciuteńko taką legendę, że kto spojrzy gnomowi prosto w oczy, to się spełnią jego marzenia. No i oczywiście już moja opowieść nie była ważna, ważne było tylko, czy się spotka tego gnoma. Poza tym Gosia była jeszcze w takim chodniku śmierci, który też legendę tworzyliśmy. Bo ludzie chcieli emocji. Ludzie chcieli, oprócz wiadomo wiedzy, jeszcze tych emocji. Więc Gosia w takim chodniku śmierci siedziała taką belką. To już tam musiała pół godziny, godzinę czasami czekałaś na grupę. I tą zimną rączką, jak turyści przechodzili, tam nie było dobrego oświetlenia. Gosia tą małą, swoją 10-letnią rączką dotykała kogoś za szyję. Tak po prostu. Nic więcej. I ludzie to naj... I Boże, ileż to było emocji, ileż to było radości dla turystów, dla Gośki, która się cieszyła i tam piszczała, że coś dobrego zrobiła, że ludzie to reagują na to. No i tak właśnie po dzierżawie w 99 roku bardzo chciałam mieć chociaż 2% udziału w tej spółce, która była matką, właścicielką trasy, żeby móc mieć wpływ na rozwój firmy. Bo tak naprawdę wszystkie pieniążki, które wpłacałam, to szły na dywidendy i nie wracały w postaci remontów czy upiększania tej kopalni. I tak się szczęśliwie złożyło, że jeden z udziałowców potrzebował pieniążków i po prostu mi te udziały sprzedał, pierwsze udziały. Później kolejny sprzedał następne udziały. I w 2004 roku pozostali udziałowcy powiedzieli, że to tutaj biznesu się nie zrobi. To nie jest skóra, która znosi złote jajka i że oni chętnie mi to sprzedadzą za potężne pieniądze. Wtedy musiałam podjąć taką decyzję, nie? Czy podejmę się wzięcia tego olbrzymiego kredytu. Na dzień dzisiejszy około 6 milionów. Nie mając w portfelu nic tak naprawdę, tylko duże gospodarstwo, 145 hektarów, bo prowadziliśmy z mężem duże gospodarstwo rolne, trójka dzieci. Duży Fiat, niebieski, błękitny grom, mój ukochany, więc tak...
Ja pamiętam jeszcze ze spotkania, bo poznaliśmy się na plebiscycie nieustraszonej biznesu. I też słyszałam historię o krowie Brygidzie.
Tak, no Brygida też musiała niestety pójść, bo no, w banku powiedzieli, że mało, mało, to gdy dokładaliśmy.
Więc dorzuciliśmy Brygidę.
Chciałam oszczędzić Brygidę, ale Brygida też poszła. Nie mówiliśmy jej, żeby nie przestała mleka dawać, żeby jej nie stresować. No i tak więc...
Czyli ogromne wyzwanie, duże zaufanie do takiej przyszłości.
Dużo osób... Nie zapomnę, jak chodziłam po bankach z prośbą o udzielenie mi Eli Szumskiej, która ma wizję prowadzenia tego biznesu. Tak. Ja to czułam, to miałam w sercu, miałam to w głowie. No ale jak... No dobrze, proszę panią, ale na co to pani chce? Co pani chce kupić? Kopalnie złota. A diamentów pani nie chce? Może nie, tylko kopalnie złota. Więc to takie było... I malowali, no, jaka tu przyszła kopalnia złota chce kupić w Polsce. Nie? Więc było ciężko przekonać urzędników, że to jest naprawdę cudne miejsce z przyszłością i z możliwościami. I uwierzył jeden młody dyrektor banku, który powiedział, dobra, ale jak pani nie spłaci mi go, to ja pani nogi powyrywam. Przyjechał do mnie tutaj na kopalnię i tak opowiadałam. Taka ruina wtedy była, bo restauracja, ten budynek, który ma obecnie restauracja, bar, no to bez dachu było, nie było okien. Więc no taki obraz nędzy i rozpaczy, a ja mówię, tu będzie restauracja. Na dole zrobimy bar szybkiej obsługi. Tu zrobimy ściankę wspinaczkową, a pukanie złota jest rzeka. No to będzie pukanie złota. Widzi to pan, panie dyrektorze? Mówię, no dobrze. No dobrze, niech pani będzie, niech udzielam pani tego kredytu. No i wtedy właśnie między innymi musiała też pójść krowa Brygida. I pamiętam, jak przyjechałam do domu i mówię, słuchajcie, udało się. Udało się, mamy kredyt, kupujemy kopalnię złota. I wtedy właśnie co ty, Goguś, przyszłaś do mnie, mamuś, ale co to znaczy, że co, będziemy mieć kopalnię złota? Ja mówię, tak, kochani, jak nam się wszystko uda, to będzie dobrze. No a Gosia... 10-letnia wtedy dziewczynka mówi, mamuś, a jak się nie uda? Ja mówię, to będziemy spać pod mostem. Córcia! bo do głowy nie przyszło, że ona to weźmie na poważnie. I po latach dopiero, po latach mi Gosia powiedziała, że to była jej najgorsza noc w życiu. Bo ona poszła, może sama chcesz opowiedzieć o tym, jak sobie... bo przyznałam się po latach, że poszła spać. Północy przepłakała, bo my mieszkaliśmy w takim odludziu, nie przy głównej drodze, ten dom gospodarstwo mieliśmy tak daleko, 4 kilometry od głównej drogi, polami, lasami, łąkami. I do nas przechodziło się przez rzekę właśnie. Był most. I Gosia sobie wyobrażała, że jak nam się nie uda z tą kopalnią,
to pod tym mostem
ona
będzie. No bo pod jakim, prawda? Po no co daleko
tym.
Chodzić?
I że ona będzie wychodziła rano, myła się pod tym mostem,
rzece.
Brała tornister, będzie wychodziła i wszystkie dzieci się będą śmiały, no że tak. Szumska spod mostem mieszka. I to było dla mnie przerażające. Ja mocno wierzyłam, że ten kredyt spłacimy, bo czułam niesamowitą moc tej kopalni. I nawet przez myśl mi nie przyszło, że to się może nie udać. Także takim bagażem, pełną głową dobrych myśli, pozytywnych myśli weszłam no, w ten układ już jako kobieta, która jest właścicielką kopalni złota.
Niesamowita historia, wymagająca bardzo dużej takiej determinacji, no i wiary w to wszystko, co o czym mówiłaś, prawda? To była no, gigantyczna wiara, że to przedsięwzięcie po prostu musi się udać. Ale ty już miałaś doświadczenie, Elu, tych paru lat wcześniej, tak. Blisko 8, prawda? Kiedy ten biznes już czułaś, że on ma jakiś potencjał.
Tak. W 96 roku już wiedziałam, że ta kopalnia skazana jest na sukces. Udziałowcy nie czuli tego. Ja na początku byłam i przewodniczką i organizowałam jakieś pierwsze bary tam, żeby była herbata, żeby ten turysta, który przyjedzie, żeby mógł sobie napić herbatki. No, żeby jakąś pamiątkę kupił, więc żeby nie tylko ciupagi, ale żeby była buteleczka ze złotem naszym, żeby jakąś monetę wybijać. Więc prowadzałam tak, no tak organizowałam jakby produkt turystyczny. Nie lubię tak naprawdę tego określenia, ale no, już gdzieś tam podświadomie wiedziałam, żeby ten turysta, który tutaj przyjechał, to tak, zostawię pieniążkę, bo kupi bilet, ale też kupię pamiątkę. No fajnie by było, gdyby jeszcze coś zjadł na początku, nie było takiej możliwości, ale już mógł się napić herbaty, już jakieś ciastko kupowaliśmy i mogliśmy to sprzedawać. A poza tym ta historia tego miejsca, no to tysiącletnia tradycja górnicza, niesamowite historie sztolni czarnej. Wyłuskiwaliśmy takie ciekawostki. Jedyny w Europie podziemny wodospad. No, na tym mocno, mocno bazowaliśmy, że jeżeli chcesz zobaczyć jedyny w Polsce podziemny wodospad, to, no to właśnie tu w Złotymstoku. No a chyba jedyną taką, no nigdzie na świecie tego nie było, no to my mieliśmy prawdziwego gnoma, bo Gosia wprowadziła postać gnoma taką właśnie, jak była Gosia przebraną. A my zatrudniliśmy... W Złotymstoku był mieszkaniec Eugeniusz, pan Gienek, który był karłem. I po prostu, jak to się mówi, bez charakteryzacji. Po prostu on się zgodził być z bardzo biednej rodziny. To była jego pierwsza praca. Nigdy nikt nie chciał go zatrudnić, a my byliśmy mu tak wdzięczni, bo on stworzył tą postać gnoma, urealnił ją. O, to była tak rzeczywista, bajkowa postać, że nie zapomnę, jak pamiętam, jak przyjechała grupa studentów z profesorem z Łodzi i powiedzieli, że może wejdą do kopalni. Ale oni tak naprawdę zawsze jeździli na twierdzę w Kłodzku, a pojawiła się ta nowa atrakcja, więc co ma panie nam do zaoferowania? Więc ja mówię, nie, że jedyny w Polsce podziemny wodospad. Jeździli po Alpach, tyle tych oglądali studenci podziemnych wodospadów, że co innego. A my już mamy piękną galerię starych map archiwalnych, przedstawiających w nasze wyrobiska. Oni mieli praktyki, profesor mówi, w archiwum w Katowicach. Żadna nowość, żadna ciekawostka. Więc ja mówię
tak. Na gnoma.
Wzięłam ich, my mamy gnoma. Jak gnoma? Już ona ma gniazdo w środku, mieszka tam. I z ciekawości kupili te bilety. Ja ich wtedy, pamiętam, oprowadzałam. Bardzo ciekawi ludzie świata, więc można było mi dużo ciekawego powiedzieć. I w pewnym momencie pojawia się w naszej kopalni, na mojej tej trasie turystycznej, pojawia się pan Gienek. I wtedy sobie przypomniałam. Ja mu rano obiecałam, że mu przyniosę naftę. Naftę do lampy naftową, taką lampeczką, choć taki mały, w kapturkę. A jeszcze ciekawe, bo nie mówił, normalnie mówił samogłoskami. My go rozumieliśmy, miał taką przypadłość. I widzę kątem oka, że idzie pan Gienek, że jest wściekły niesamowicie i na mnie zaczął krzyczeć po swojemu. A gdzie nafta po swojemu? Miała być nafta, miałaś mi tą naftę, tyle nieś, a nie ma. To było, ja mówię, teraz nie mogę, teraz mam gości, muszę ich oprowadzać i później cię przyniosę. Coś tam powiedział i poszedł. Taka cisza. Ci studenci, co to było? Ja mówię, no właśnie, ten mieszkanie, ten gnom. No i tam po prostu nic z niedowierzaniem.
I ja myślę, że się rozeszła wieść i to jakoś napędziło, bo cały czas słyszę w tej narracji takie bardzo myślenie o tym, co ma doświadczyć ten klient, co ma doświadczyć ten turysta, żeby to rzeczywiście przyniosło wam tych turystów coraz więcej. Więc takie bardzo myślenie mocne, biznesowe i proklienckie. I ja wiem, że jesteście też w takim procesie sukcesji, że cała trójka twoich dzieci jest jakoś zaangażowana w ten biznes i że ty, Gosiu, jesteś taką osobą, która jakoś tam być może bardziej, czy na takim jesteście etapie, że ty bardziej przechodzisz ten proces sukcesji, wciągania się w ten biznes. Dlatego zadam ci pytanie, czym dzisiaj jest ta kopalnia? Bo słyszeliśmy początki od Eli, jak to wyglądało na początku, jakie historie spowodowały, że to się wszystko nakręcało, że ta kula śnieżna doprowadziła do rozmiarów, które są dzisiaj. Bardzo, bardzo imponujące. Jak to dzisiaj wygląda? Czym jest dzisiaj kopalnia złota?
Ja bym chciała tylko dodać do tego, o czym mama opowiadała, bo mama zawsze wspomina to bardzo radośnie, a tak jak tutaj już wspomniałam, no dla mnie to było traumatyczne.
No.
Ale jakby od początku wiedzieliśmy wszyscy, całą rodziną, że musimy zrobić wszystko, żeby to się udało, bo to naprawdę był cały dom, cała gospodarka zastawiona, więc tak jak mama mówiła, albo będzie dobrze, albo będzie bardzo źle. Więc od początku wszyscy byliśmy mocno zaangażowani w pracę. Rzeczywiście ja mam w ogóle taką historię od zera do bohatera, bo od gnoma do prezeski kopalni złota, więc jestem bardzo dumna z mojej historii. Moja starsza siostra była już wtedy przewodniczką, bo już miała 15-16 lat, więc ona oprowadzała. Wszyscy byliśmy zaangażowani, wszyscy wszystko robiliśmy. Natomiast cała firma miała 2-3 pracowników na samym początku. W tym momencie zatrudniamy w wysokim sezonie 140 osób. Jesteśmy największym pracodawcą w regionie. Pracownicy do nas wracają co sezon, więc to też cieszy, że tworzymy tak dobre warunki, że po pół roku szukania gdzie indziej pracy czy pracy w innych miejscach chcą do nas wrócić przynajmniej na tych kilka miesięcy. Natomiast to, co mama stworzyła na początku, to dalej się nie zmienia, że my dalej bawimy się tym, kombinujemy, wymyślamy. To ma być frajda. Gdzieś tam wiadomo, że i finansowe efekty, i jakby rozpoznawalność naszej marki jest ważna, ale to jest gdzieś tam z boku. Przede wszystkim jest dobra zabawa i nasza, i naszych turystów. Mamy taką misję, że serwujemy dobry czas. I to jest bardzo niemierzalne, bardzo trudne i musimy się dostosowywać do zmian, jakie zachodzą. Więc firma bardzo mocno się rozrasta. Cały czas, prawie codziennie spotykamy się rodzinnie, pijemy kawkę rano i są ustalenia, co dzisiaj, co zmieniamy, co robimy, gdzie inwestujemy, w którą stronę idziemy. To jest taki, ja uwielbiałam grać w Simsy i tworzyć sobie swoje światy i teraz trochę się tak czuję, jakbyśmy też codziennie ustalali jakiś nowy świat, który budujemy. I chyba to jest też największa lekcja, jaką czerpię od mamy. To jest, żeby robić to z sercem, dla zabawy, żeby co roku wprowadzać nową atrakcję, żeby turyści do nas wracali, żeby robić to wszystko z szacunkiem do naszego klienta, że zdarza się, że ludzie, my pijemy kawę, podchodzi ktoś z turystów, kto widział gdzieś mamę, bo to w jakimś wywiadzie gdzieś i pyta, czy jest właścicielką, to dla nas jest naturalne, że ta osoba z nami siada, że porozmawiamy, że to jest dla innych, to jest piękna gdzieś tam misja za tym wszystkim stoi. I plus to, że właśnie będąc największym pracodawcą w regionie, widzimy, jak poprawiamy jakość życia naszych pracowników i czuć, mimo że to jest duża firma, to moim zdaniem nadal czuć, że jest to firma rodzinna. Że ta atmosfera, która panuje wśród naszych pracowników, pokazuje, że jesteśmy wszyscy gdzieś tam blisko ze sobą.
Super, to o tej atmosferze zaraz też sobie porozmawiamy, bo myślę, że ona jest jednym z tematów naszego spotkania, czyli jak zbudowałyście takie środowisko, do którego ludzie chcą wracać przy pracy sezonowej, co nie jest oczywiste. To jest niesamowita rzecz. Ale ja wiem też, Gosiu, że to nie jest tak, że ty wyłącznie tym się zajmujesz od początku, że masz też pewien taki background twój, doświadczenia, które wybrałaś to miejsce. Ty też. Tak. Więc powiedz właśnie, bo to jest twoja taka świadoma decyzja. To nie jest tak, że ty po prostu od początku tu byłaś i zostałaś w związku z tym, bo nie było innej opcji. Ty miałaś tych opcji wiele różnych.
Ja miałam dużo opcji i w ogóle dorastanie w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają, w momencie, kiedy z ubogiej, rolniczej rodziny nagle zaczyna nam się udawać, ja uwielbiam to słowo, kiedy ktoś mówi, udało wam się, to jest bardzo ciężka praca i moich rodziców, i nas, i wszystkich ludzi, którzy nam pomogli, ale załóżmy, że udało się. Bardzo często słyszałam, że z czymś mi jest łatwiej, bo mama pomaga, bo mama mi daje. Więc ja miałam takie duże ambicje od dziecka, żeby iść totalnie swoją drogą. Chciałam się dostać do szkoły teatralnej. Też słyszałam wiele razy, że się nie dostanę, bo to był jeszcze czas właśnie takiej rolniczej rodziny, więc nie jeździłam na żadne zajęcia dodatkowe. Wszyscy mówili, że nie dostanę się. No więc się dostałam. Ale jak już się dostałam, to stwierdziłam, że w sumie nie chcę być w tej szkole, ja po prostu chciałam się dostać, żeby coś sobie udowodnić. Tak. No i niestety to udowadnianie trwało u mnie latami. Miałam trzy takie duże marzenia. Chciałam być właśnie aktorką, chciałam być pisarką i chciałam pracować w kopalni złota. Więc wiedziałam, że to ostatnie, jak się uśmiechnę do mamy, to się uda. Natomiast do 30 roku życia udało mi się skończyć szkołę aktorską w Polsce oraz w Nowym Jorku. Wydałam wtedy dwie książki z dużymi polskimi wydawnictwami, więc te marzenia się gdzieś spełniły. Bo dużo sama podróżowałam, robiłam różne kursy i jogi, nauczyciela jogi, i life coachem, i aktorką teatru lalek, przeróżne rzeczy. No i w którymś momencie przyjechałam. Ela mówi, słuchaj, pomóż mi przez zimę tylko tam z jednym jakimś projektem. I tym projektem był 100-letni pensjonat w środku lasu, bez zasięgu, przepiękna alpejska architektura. Mówi, popilnuj przez zimę. Moja siostra starsza była akurat w ciąży, więc też nie miała do tego... No i jak zaczęłam pilnować przez zimę, tak mija 10 rok, jak pilnuję razem z moją rodziną całego biznesu. Zakochałam się na nowo w Złotym Stoku i cieszę się, że to była taka dojrzała decyzja, że nigdy nie było takiego ciśnienia, że musisz to przejąć do żadnego z mojego rodzeństwa. Mój brat jest stolarzem i też może się realizować i w kopalni, i otwiera teraz stolarnię. Siostra jest w ogóle w ochotniczej straży pożarnej, studiuje teraz medycynę, wychowuje swoje cudne córki i pomaga przy kopalni, więc jakby zawsze mieliśmy wolną rękę. I wydaje mi się, że dzięki temu to tak dobrze działa, bo każdy z nas świadomie w którymś momencie życia wybrał to miejsce i świetnie się ze sobą dogadujemy cały czas.
To powiedz jedno zdanie więcej, dlaczego wybrałaś to miejsce?
Bo po pierwsze przestałam się, to głupio zabrzmi, ale przestałam się wstydzić tego, że mama do czegoś doszła. Że niestety, mam nadzieję, że to już się zmienia w naszym kraju, natomiast no, w latach 90. i wczesnych 2000. To nie była duma do tego, że mama coś osiąga, tylko to było raczej, może nie pole do wstydu, ale takie, no właśnie, że ja, jak podróżowałam, to mówiłam, że pracuję w firmie turystycznej. Nie mówiłam, cześć, jestem właścicielką kopalni złota. Jakby w ogóle nie przychodziło mi, teraz bawię się tymi słowami, teraz sprawia mi to frajdę.
Tak.
Natomiast no niestety, tak jak mówię, zwłaszcza gdzieś tam, gdzie wszyscy się znają, na prowincji te początki były trudne. Dużo słyszałam wśród dzieci też takich zdań, że mamie się udaje, bo pewnie nie płaci podatków. My nawet nie wiedzieliśmy, co to są podatki, ale słyszeli
ale
to gdzieś.
Ale rodzice, tych dzieci.
Tak, wtedy był czas, kiedy też fora internetowe bardzo, tak, nie było jeszcze Facebooka i na tych forach też kilka razy, jako właśnie 13-14-letnia dziewczynka, przeczytałam jakieś anonimowe, absolutnie kłamliwe zdania na temat moich rodziców. No i to było takie trudne, więc ja nie do końca też czułam, żeby być częścią tego. Ja chciałam stworzyć swoją totalnie ścieżkę. Natomiast no, na szczęście dorosłam. Spojrzałam na to wszystko realnie. Wiem jakby, czyja opinia jest dla nas ważna, a czyja opinia, która nadal będzie się gdzieś pojawiać, nie jest ważna. No plus właśnie pozwoliłam sobie, żeby tam chwilę pobyć, bo ja mieszkałam w Nowym Jorku, mieszkałam na Filipinach, mieszkałam bardzo długo we Wrocławiu i kiedy pomieszkałam pół roku zimą w Złotym Stoku, w Sudetach, w Górach Złotych, na ulicy Złotej, przy Złotym Potoku, no to no, nie da się nie zakochać.
Pięknie, pięknie. Ja tak dotknę na chwilę tego tematu wstydu, bo myślę, że to jest taka jedna z bardzo ważnych emocji, która jest niezwykle trudna. Jak pamiętam swoje dzieciństwo i co z niego wyniosłem, to dziś sobie z tym wstydem potrzebuję radzić, bo ileś tam rzeczy się wydarzyło, które spowodowały, że gdzieś na tym gruncie widzę u siebie różnego rodzaju odruchy, ale jeden z nich to jest to udowadnianie. To jest udowadnianie po to, żebyśmy nie przeżywali tego wstydu, prawda? Po to, żebyśmy poczuli się profesjonalni, warci, czy różne te określenia możemy znaleźć. Cudownie, że się wyswobadzamy jednak z tego. I to jest piękne i tego ci też gratuluję, bo to nie jest takie oczywiste. Ten wstyd często przykrywamy jakimiś innymi stanami, na przykład złością, prawda? Bo łatwiej się złościć i mieć do kogoś pretensje, niż przeżywać wstyd, prawda? Bo wstyd nie jest społecznie przyjętą, akceptowalną emocją. Jest taką, że no, trudno się spodziewać. Tak. Że ktoś o tym będzie mówił wprost. Dlatego się na tym zatrzymałem, bo nie jest to oczywiste. Myślę, że warto pokazywać, jak to jest źródłowo ważna emocja, która nas kształtuje przez lata od dziecka, której nie jesteśmy do końca świadomi.
Tak. Tym bardziej, że wydaje mi się, że w tym kontekście mało się mówi o tym, w momencie, kiedy rodzice zaczynają budować swoją karierę, zaczynają budować jakąś dużą markę, mało się mówi o tym, co odczuwają dzieci. No bo nikt mnie nie zapytał, kiedy miałam 10 lat, czy godzę się, tak? Czy jestem gotowa brać udział w całym tym procesie. No po prostu mama podjęła szaloną decyzję,
tak,
która była na szczęście dobra dla nas wszystkich. Mogło się, było 50-50, mogło się skończyć tragedią dla całej rodziny. Ela na szczęście to wszystko czuła i miała to jakby w sercu. Ale też właśnie nikt potem nie zastanawia się, mama była absolutnie zajęta rozwijaniem tej firmy. To tak jak tutaj padało, początki były ciężkie. Ja pamiętam, że marzył mi się jakiś baton, który był reklamowany. Mm-hmm. I poprosiłam Elę, czy mogłaby tego batona przywieźć, bo wiedziałam, że jeździ do hurtowni i czasami kupuje jakieś batony na sprzedaż, więc nie rozumiałam, czemu jednego nie może mi dać. No i po prostu nie było nas stać na żeby wydać 2 złote na baton, więc Ela wymieszała kakao z mlekiem, z masłem, z czymś tam roztopiła na piecu i powiedziała, że to jest ten baton, tylko się rozpuścił. I ja go zjadłam i potem pamiętam, że w szkole się chwaliłam, że jadłam tego batona. I dopiero gdzieś z 15 lat później Ela mówi, ty pamiętasz tego batona? No więc okazało się, że to było kłamstwo. Ale wspaniałe kłamstwo, które jakby chroniło nas też przed tym efektem bycia no gdzieś tam w tym czasie w dużych problemach finansowych. A z drugiej strony znowu moment, kiedy zaczęło się udawać, mogliśmy sobie pozwolić raz na jakiś czas na jakiś wyjazd, na może lepsze ubranie, może na lepszy komputer, w ogóle na komputer, no to ja wtedy poczułam ten ostratyzm, bo większość dzieciaków, jednak to były dzieciaki rolnicze we wsi i to było okej, tak, że mnie nie stać na jakiegoś tam batonika albo na jakiś wyjazd. W momencie, kiedy zaczynało nas być stać, no to był taki moment, że ja trochę się przeciwko temu buntowałam i wydaje mi się, że mało kto o tym też mówi, bo potem, teraz jest cudnie, tak? No mama wybrała jakąś drogę, my mogliśmy do tego dołączyć, teraz pomału zaczynamy, można powiedzieć, odcinać kupony, tak? Od paru lat firma już jest naprawdę w stabilnym miejscu, przetrwaliśmy pandemię, przetrwaliśmy inflację i jest z roku na rok jest lepiej. Ale tak, to nie są drogi.
Tak, to nie są łatwe rzeczy i Elu, wrócimy do ciebie i do takiego chyba czegoś, co już wychodzi w tej naszej rozmowie bardzo mocno, twojego podejścia w ogóle do biznesu, bo ono jest niebywałe, jest z nim coś takiego...
Tak, no to...
No,
biznes... Ja bardzo
troszeczkę
długo,
tylko pochylę mikrofon, tak? Żeby był troszeczkę niżej, tak żeby nas słuchacze lepiej jeszcze słyszeli.
Bardzo długo nie nazywałam tej mojej działalności biznesowej. To jest działalność biznesowa. Ja to robiłam, tak jak mówię, no to była dla mnie wielka przygoda, która dawała jakieś no, finanse i mogłam z tego spokojnie jakoś tam żyć. Natomiast to nigdy nie było, że w moim biznesie byłoby jakoś w ten sposób to poukładane finansowo. To po prostu się działo. No, działo się spontanicznie. Nie mieliśmy nigdy, tak jak wcześniej już mówiłam, nie mieliśmy nawet struktury działalności u nas w naszej firmie. Nie było planów finansowych. Większość decyzji podejmowałam intuicyjnie. I to było dla mnie takie niesamowite, bo trzeba było wtedy podejmować naprawdę trudne decyzje. I wsłuchiwałam się, nie jakby w intuicję tą swoją kobiecą. Mm-hmm. Co powinnam robić? Więc jeżeli był spokój w sercu i spokój w głowie, to odbierałam to jako za pozytywną jakby opinię, więc mogę w to wejść, czy mogę podjąć taką, a nie inną decyzję.
I działało.
Bo tak myśląc o tym podejściu do biznesu i o tym, w co wierzysz, pamiętam kiedyś, jak rozmawialiśmy przez telefon, wspomniałeś o tym, że są różne inicjatywy, na przykład 13 takich przedsiębiorców regionalnych, lokalnych.
I to
są takie dla mnie ciekawe wątki, które pokazują, w co ty wierzysz, na co stawiasz. Czy trzeba się bać innych, którzy są konkurencją, czy można budować partnerstwa? Bo to są takie podstawowe podejścia w ogóle do biznesu. Jak ty to robisz?
Kiedy już prowadziłam kopalnię, jak byłam dzierżawcą, wiedziałam, że sama nic nie zdziała. Wiedziałam, że nie ściągnę turystów, będąc na targach w Gdańsku, nie ściągnę turysty z Gdańska do kopalni złota, tylko i wyłącznie. Bo on musi przyjechać, żeby ściągnąć go na Dolny Śląsk, muszę go powiedzieć, że słuchaj, dobry człowiek, bo jest do zwiedzenia i twierdza w Kłodzku, i jaskinia niedźwiedzia, najpiękniejsza w Polsce, i przy okazji jest gdzieś tam kopalnia złota. I wtedy chyba na tych targach w Gdańsku już dam sprawę, że jednostkowo sama nic nie jestem w stanie zrobić. Przytuliliśmy się wtedy do jaskini niedźwiedziej na takiej zasadzie, że w jaskini niedźwiedziej największej atrakcji, do której, żeby wejść, trzeba mieć rezerwację kilka miesięcy wcześniej już dokonano, bo takie jest potężne obłożenie. Oprócz tego 100% sprzedaży jeszcze jest jest mnóstwo osób, które czekają w kolejce, bo być może ktoś nie przyjedzie. Więc właśnie w jaskini niedźwiedzie były nasze pierwsze ulotki. Zaczynaliśmy od przytulenia się do większego, czyli zaprzyjaźnianie się z atrakcjami, które już były znane w kotlinie naszej, na ziemi kłodzkiej. A potem pomyślałam sobie, że musimy w takim razie skrzyknąć. Było takich małych podmiotów, jak nasza kopalnia. Było chyba 7, bo wtedy w 96 roku dał taki był, jak grzyby po deszczu wyrastały te podziemne atrakcje, bo właśnie kopalnia Złota, Osówka, czyli podziemne miasto Hitlera w Głuszycy, Walimskie podziemia, Nowa Ruda, w Nowej Rudzie trasa podziemna. I wtedy postanowiłam, żeby skrzyknąć tych wszystkich właścicieli czy osób decydujących o tych atrakcjach, żebyśmy stworzyli tak zwaną turystyczną grupę wtedy współpracującą, żebyśmy odsyłali sobie turystów. Czyli jak turysta przyjeżdżał do kopalni Złota, dowiadywał się, że niedaleko 18 kilometrów jest piękna twierdza w Srebrnej Górze, że tam warto jest pojechać, bo jak zwiedził już kopalnię, no to przygotowywaliśmy temu turyście jakby taką marszrutę. Jeźdź do Srebrnej Góry. W Srebrnej Górze dowiadywał się, że parę kilometrów dalej za górą jest kopalnia w Nowej Rudzie. W Nowej Rudzie dowiadywali się o Kudowie, w Muzeum Zabawy, które to głównie były prywatne inwestycje prywatnych osób. I tak w taki sposób powstała już dzisiaj turystyczna trzynastka, gdzie jest ponad 19 już obiektów mieszczących się na ziemi kłodzkiej, ale nie tylko, bo jest do tego Zamek Książ do nas przyłączył się i teraz naprawdę coraz więcej mamy takich sygnałów, bo ludzie chcą współpracować. My konkurujemy ze sobą, wymyślamy co chwilę nowe atrakcje, każdy w swoim, natomiast wspólnie spotykamy się co przed sezonem, po sezonie, wyciągamy wnioski, uczymy, mówimy o swoich ważnych spostrzeżeniach, w co warto zainwestować, czego warto nie robić. Często pomagamy sobie na targach turystycznych, czyli mam jedno stoisko, już nie musi jechać 19 podmiotów, tylko jedzie przedstawiciele naszej turystycznej grupy i mamy swoje stoisko.
To musi mieć ogromne zaufanie do siebie, że ktoś, kto reprezentuje też swój własny podmiot, zareprezentuje dobrze pozostałe. To
mają już tą świadomość, że dla jednego obiektu nikt nie przyjedzie, a my mamy grupę osób, które reprezentują przepiękne atrakcje na ziemi kłodzkiej na Dolnym Śląsku. Warto przyjechać, a jak już przyjedziesz, to my już, turysto, ciebie nie wypuścimy tak szybko, bo jest tak wiele ciekawych miejsc.
No i ja myślę, że wam się bardzo udało, bo po prostu bardzo wiele ludzi jeździ w ten rejon i to jest właśnie efekt chyba też tego waszego działania, że potrafiliście to wypromować. Tak, to się stało bardzo słynne w tej chwili miejsce.
Jak opowiadam na przykład, że mamy wspólne bilety. Wspólny bilet, no to wiadomo, ja mam bilet, na rewersie jest kopalnia Złota, bilet ulgowy, cena i tak dalej, a na rewersie jest napis warto zwiedzić. I wyszczególnione są wszystkie te atrakcje. Czyli turysta, który jest u mnie, dowiaduje się o tych pozostałych atrakcjach, które warto zwiedzić. Mamy też bonifikatę. To nie jest dużo, to jest złotówka. Jest tanie, jest moim biletem z kopalni Złota. Uzyskujesz bonifikatę w innej atrakcji. No to właśnie jest po to, żeby jakby pociągnąć tego turystę, że też taką przychylność zrobić. Staramy się na przykład, no to też turystyczna trzynastka prowadziła, no zaczęło się od kopalni, od nas, że poniedziałki mam w Kotlinie naszej, poniedziałki są pracujące, bo jak pamiętam w 90-tych latach, to tylko kopalnie otworzyłam w poniedziałki, no bo grupy wycieczkowe, przyjeżdżały wycieczki szkolne i nic nie było otwarte. Jaskinia niedźwiedzia zamknięta, twierdza w Kłodzku, bo to po sobotę, niedzielę, więc poniedziałki były zamknięte. Więc dzięki temu, że wprowadziłam te poniedziałki u nas otwarte, bo czekaliśmy na tych turystów, no to mieliśmy naprawdę dużą rzeszę wycieczek.
Poniedziałki,
dokładnie. No już teraz to jest normalne, że każdy dzień w tygodniu mam otwarte.
Ciekaw jestem, bo tak jak o tym opowiadasz, to często byłaś inicjatorką, nie wiem czy zawsze, ale tak jak brzmi to często byłaś inicjatorką tego ruchu, tej trzynastki, która jest dziewiętnastką de facto. I że to się tak fajnie rozwinęło i że tworzycie taki naprawdę zgrany team, tak jak słyszę. Jak to zrobiłaś? Bo pewnie nie były łatwe postawy wszystkich.
Tak, zdaję sobie sprawę, że może gdy jeszcze kilka osób, które trochę są zaangażowane w tą turystyczną trzynastkę, no bo większość jakby zrzuciła ten obowiązek prowadzenia tej turystycznej trzynastki, wiedzą, że Ela poprowadzi, Ela zorganizuje spotkanie, Ela wyśle nam informacje, gdzie tym razem się spotykamy i wszyscy przyjeżdżają. Także no, ten lider jest potrzebny. Natomiast jak ja to stworzyłam? Z potrzeby serca, bo to też było tak, że no właśnie, z potrzeby serca, nie z biznesowych czy excelowych jakichś rubryczek, które mi tam, że jak zrobię tak, to będę miała więcej ileś. Nie, to wynikało z potrzeby serca, bo wtedy to przyjęliśmy kopalnię węgla w Nowej Rudzie. Dostaliśmy po prostu też takie wotum zaufania niesamowite, bo burmistrz w Nowej Rudzie, który też miał taką atrakcję w Złotymstoku, była kopalnia korze węgla, tam tutaj kopalnia złota. I zaproponował mi przejęcie tej kopalni, żebym poprowadziła, no bo w tym Złotymstoku wszyscy mówią o tej kopalni, a tutaj taka cisza. I tam potem przejęła tą kopalnię moja siostra i wiedziałam, że mając już większy zapas turystów, wiedziałam, że tych turystów muszę przerzucić teraz do Nowej Rudy. I to był taki pierwszy jakby instynkt mojego tego działania, żeby impuls, żeby przekazywać tych turystów do Nowej Rudy. I to na razie zaczęło się od Nowej Rudy. Później dołączyły do nas, do tego Muzeum Zabawek, bo zaprzyjaźniliśmy się z taką Marylką, która miała to muzeum. I w ten sposób pomału to pączkowało do tego stopnia, że duże później atrakcje też chciały właśnie mieć tą przynależność tej turystycznej, bo robimy co roku ponad 2000-4000 ulotek niebieskich, które są rozpoznawalne. Już ludzie wiedzą, że niebieska ulotka to jest ta właśnie nasza grupa.
Ja myślę, że w ogóle można byłoby napisać książkę, Elu, z tobą o zwinności, o agile'u, czyli jak zaczynać od małych rzeczy, które z potrzeby serca często są robione.
Fajnie, to na początku, Sławku, powiedziałeś o tej kuli śniegu, nie? Że no, rzucasz małą tam kuleczkę, a ona się toczy i nagle zaczyna tak
i wtedy robi się rosnąć z tego jakieś duże przedsięwzięcie. Mhm. Ja też, Gosia, ciebie będę chciał zapytać o to, jak ty, patrząc na mamę, na to w ogóle, w co wierzycie, to jakie to są te cechy, które powodują, że na koniec dnia ta kula śnieżna rzeczywiście staje się gigantyczną kulą? Co to jest takiego w tym? Bo obserwujesz mamę od dawna.
Tak, obserwuję i uczę się. Cały czas się uczę od mamy i to jest wspaniały nauczyciel, nauczycielka. Wydaje mi się, że większość, tak jak obserwowałam od dziecka, to jak kopalnia powstawała, to większość była oparta na przyjaźniach, że tam właśnie nie było zazdrości, nie było konkurencji, nie było takiej niezdrowej konkurencji, bo tak jak mamy przyjaciół, pozdrawiamy serdecznie chłopaków ze spływów fontanowych, z nimi jest super konkurencja i oni mówią, teraz kupiliśmy pałac, wy macie kopalnię złota, ale my mamy pałac, więc my mówimy, dobra, my też coś sobie kupimy i za pół roku się spotykamy, a my teraz kupiliśmy hotel i będziemy, więc to jest cudne, że się nakręcamy.
Nakręcacie się, tak?
Pozytywnie.
Natomiast w każdej chwili wiem, że możemy do nich zadzwonić, powiedzieć, chłopaki, jest taka i taka sytuacja, potrzebujemy pomocy i oni w środku nocy będą. I ja obserwując mamę, która od zera tworzyła tą firmę, to były właśnie takie znajomości. To były Joasia Lamparska, która była wtedy dziennikarką i która za darmo robiła nam reklamę w magazynach, do których pisała, w swoich książkach. To byli ludzie, którzy po prostu przyjeżdżali, byli przez nas, mówię przez nas, ale na początku przez mamę, miło ugoszczeni. Zawsze każdego gościmy tak samo, nieważne, czy my możemy coś na tym ugrać, czy nie. Po prostu każdy człowiek jest u nas dobrze widziany. I ci ludzie chcieli się odwdzięczyć. Widzieli taką bidną kobietę z wielkim sercem, z wielkimi marzeniami, więc każdy chciał wziąć jakoś w tym udział i pomóc. I to była bardzo często bezinteresowna pomoc, bo to też może tak brzmieć, że ktoś pomagał, ale potem absolutnie nie. Więc wydaje mi się, że i ta firma, i też Turystyczna Trzynastka, czy jakieś inne inicjatywy, które robimy, jest oparta na bardzo dużym szacunku do drugiego człowieka, bardzo często na przyjaźniach, takich prawdziwych, właśnie na zaufaniu. I na takiej chęci rozwoju nie tylko swojej firmy, tylko całego regionu, bo właśnie na koniec dnia wszyscy wiemy, że na tym skorzystamy. Więc tak naprawdę ja się tego nauczyłam, że każdy, kto wchodzi do biura, ja mam trochę krótszy ląd niż Ela, szybciej jakby tracę cierpliwość, więc tego muszę się nauczyć, ale każdy, kto przekracza próg naszego biura, Ela odkłada jakąkolwiek ma pracę, stawia kawę, proponuje ciastko, jak jest pora lunchowa, to lunch. Teraz się wszyscy państwo przyjadą do nas, jak to powiedziałam. Zapraszamy. Będziemy karmić.
Najwyżej do chłopaków z pontonami odeślecie.
Oni mają pałac, słuchajcie.
Tak.
I to nie jest ważne, co ta osoba wnosi jakby ze sobą. Tak, każdy człowiek jest ważny. A potem się okazuje, że to sieciowanie, że ten pan, który przyszedł opowiadać o jakichś skarbach, pomaga nam potem gdzieś tam dotrzeć do kogoś, tak? Że Ela cały czas żyje pasją, odkopuje nowe kopalnie, tutaj nie padło jeszcze, że to jest kobieta, która realnie idzie do lasu, szuka nowej sztolni, a potem mówi, tu jest ta sztolnia, która 400 lat temu była zasypana, ja ją odkopię i udostępnię dla turystów. Więc to nie jest tylko tak, wiesz, że tam mamy tu restauracyjkę, tu hotel, tylko cały czas żyjemy tymi, Ela żyje tymi podziemiami, ja się tego uczę. Teraz chcemy odkopać górników, którzy zginęli w XVI wieku i nikt nie wie, gdzie dokładnie są. Ich ciała, chciałobyśmy ich wyciągnąć, pochować, dotrzeć być może do narzędzi, które tam ciągle są, więc to jest ciągle zabawa w Indiana Jonesa, ale po drodze wszyscy ludzie, których spotkałyśmy i my mogłyśmy im jakoś pomóc i oni pomagali nam, więc wydaje mi się, że to dla mnie to jest podstawa w ogóle naszej działalności.
Piękne, piękne, bardzo piękne i tak myślę sobie też, że wspomnieliście o tych pracownikach, którzy tak wracają. Ciekaw jestem, Jakie macie podejście tutaj do ludzi, którzy są z wami? Na co stawiacie? Jak do nich podchodzicie? Jak to się też jakoś zmienia w czasie? Mówicie, zaczynaliśmy, kiedy były dwie osoby, teraz jest 140 kilka. Da się to jakoś tak nazwać? Bo też słyszę tutaj dużo takiej spontaniczności i pójściem za sercem, więc to nie jest łatwe nazywać to, co się dzieje, bo wydaje się to już oczywiste po jakimś czasie, ale może wam się uda.
Z mojego punktu widzenia to jest przede wszystkim budowanie takiego poczucia, że być może Ela jest kapitanem, być może ja z rodzeństwem jesteśmy zastępcą kapitana, ale to oni tą łódź całą prowadzą i dzięki nim ta łódź płynie. Bo bez naszych cudnych przewodników atrakcja byłaby mało wartościowa. Bez dziewczyn w barze, w restauracji, na kuchni, które oddają serce, wkładają do tych dań i to nie jest frazes, naprawdę tak jest. Przychodzą, bo kiedyś odkryłyśmy, że one przychodzą parę godzin wcześniej do pracy, nie odbijając się, że ukrywają przed nami, że pracują więcej, żeby tylko było idealnie, bo one chciały, żeby było idealnie, niekoniecznie, żeby były potem jakieś tam dopłaty do tych, więc naprawdę mamy ludzi, których...
A czemu to robią? Jak sądzicie?
Ja mogę powiedzieć śmiało, że kochają. Na pewno na 140 osób znajdziesz osoby, które nie tak kochają jest. Tego miejsca, ale większość naszych pracowników jest oddanych sercem kopalni złota. Chcę też powiedzieć, że Eli jako szefowej, mam nadzieję, że kiedyś też mi. Natomiast my wszyscy razem budujemy to miejsce. Ich pomysły są dla nas ważne, oni mogą rozwijać skrzydła. To jest też mała miejscowość. Więc nie masz dużego wyboru pracy. To nie jest tak, że zbudujesz super karierę i jak nie u nas, to gdzie indziej. Więc jesteśmy jednym z, wydaje mi się, z nielicznych miejsc, w których naprawdę można mieć takie poczucie, że budujesz coś pięknego. Budujesz atrakcję, która jest znana na całą Polskę. Ja mam pensjonat, który wiem, że ludzie piszą do nas, że marzy mi się, żeby do was przyjechać. Więc ja to mówię naszym dziewczynom. Ja mówię, oni nie marzą przyjechać do mnie. Oni marzą, żebyście wy się nimi zaopiekowały, bo robicie to świetnie, tak? Od pomocy kuchennej przez pani, które ogarniają pokoje. No jakby każdy jest część i chcemy, żeby byli z tego dumni, bo to oni w dużej mierze tworzą tą atrakcję. Mamy Myszę, która w tym roku, tak jak mama, ma 25-lecie prowadzenia firmy. Mysza ma 25-lecie pracy u nas. Przyszła jako 17-letnia stażystka i została i jakby nie wyobrażamy sobie, żeby kiedykolwiek odeszła. Już śmiejemy, że jakby się trzeba kupić jej balkonik. I, no ma dożywocie w kopalni. Mamy pracowników, którzy odchodzili, zakładali swoje firmy, próbowali swoich ścieżek, no ale potem wracali. Bo to jest fun. My nie jesteśmy pracodawcami kontrolującymi. Dla nas ważny jest efekt. Jeżeli turysta jest zadowolony, jeżeli finansowo wszystko się zgadza, to oni mogą sami wybrać ścieżkę do tego, jak na przykład oprowadzać. Tak? Trafisz na kogoś, kto jest bardziej poważny, trafisz na kogoś, kto się totalnie wygłupia. Jakby mogą robić tak naprawdę, nieważne co gotują.
Mają autonomię w tym, w jaki sposób zapewnić tą atrakcję.
Tak, tak. Tym bardziej, że no tak jak wspomniałam, każdy z mojego rodzeństwa też chce robić swoje rzeczy, więc my nie chcemy być. Mama jest taką osobą, która od rana do nocy jest, mama nawet mieszka w mieszkaniu nad biurem. I jakby ludziom się wydaje, że właścicielka kopalni złota ma pewnie wielką willę, wiesz, potężny garaż, 4 samochody, Ela mieszka w moim mieszkanku nad biurem, na samym środku kopalni złota, żeby cały czas być w pracy, bo to jest jakby jej, tak podejrzewam, największa pasja, zaraz powiesz najwyżej, że nie, ale tak jest. Natomiast my chcemy, żeby też usamodzielić tą firmę, żeby dać wolną rękę naszym menadżerom, którzy są świetni, żeby oni też czuli, że to oni tak naprawdę prowadzą, żebyśmy my mogli, każdy z nas ma inne pasje. Ja jestem też pisarką, o tym chyba jeszcze nie wspomniałam. Niedługo mam premierę swojej kolejnej książki.
O czym piszesz, Gosia?
O wszystkim. Teraz mam, cały czas szukam siebie. Z takich sukcesów to Bolek i Lolek, Nowe przygody Bolka i Lolka. Zaszczyt mnie spotkał, mogłam napisać, więc dotknęłam totalnie legendy. Teraz wydaję książkę o byciu uważnym podróżnikiem, o odpowiedzialności w turystyce i jako dawcy, czyli tak jak my, i jako biorcy, czyli tak jak ja, jako podróżniczka, o slow travel, o wypaleniu zawodowym, o stresslaxingu. Wszystko zebrałam przez czas pandemii w jedną książkę. Wydaje mi się, że to będzie mądra książka, więc...
Jaki tytuł?
Uważnik.
Uważnik.
Będzie, tak, bo to jest taki przewodnik z uważnością w tle. I to z dużym polskim wydawnictwem wydajemy, więc myślę, że to jeszcze o mnie usłyszysz w tym kontekście.
Super, super. Ale to też pokazuje bardzo ważną taką cechę, no bo jak zajmujesz się tym czymś takim jak uważnik, to też... Duża uważność przy podejściu do ludzi, do zarządzania, prawda? To są bardzo ważne rzeczy, co się w nas dzieje, co tam przeżywamy, prawda? Z czego to płynie, czy z serca, czy z ego?
Mhm. U nas jest jeszcze ważne to, że tak naprawdę biuro dla każdego pracownika jest otwarte. I nawet jeżeli mamy już tą strukturę, tak jak gdzieś tam poza nagraniem rozmawialiśmy, że staramy się, żeby to byli nasi pracownicy, potem są menadżerowie, potem ja namawiam menadżerów, żeby raczej przychodzili do mnie, czy do mojego brata, do mojej siostry i dopiero na końcu, żeby już Ele
mówisz,
nie
oszczędzacie
obarczać.
Ele, żeby każdego tematu nie rozwiązywała, bo za chwilę chwyci coś i pobiegnie.
Ela gasi pożary, a to nie o to chodzi. To trzeba dać trochę też możliwości, żeby sami te pożary gasili. Mhm. Natomiast no, są oczywiście momenty, że jakby nie wyobrażam sobie podjąć decyzję bez konsultacji z mamą. Natomiast ważne jest to, że tak naprawdę każdy, nawet z prywatnymi czasami problemami pracownik, wie, że może przyjść i Ela jest takim pracodawcą, który zawsze wysłucha i na tyle, na ile może, pomoże. Moją taką, jedną z bardziej inspirujących historii, która ostatnio miała miejsce, to jest historia chłopca ze Złotegostoku, który parę lat temu został uzdrowiony przez ZUS. I po całe życie jakby korzystał tylko ze świadczeń, nagle zostały te świadczenia mu odebrane. On nie ma nikogo, jest sam. Mm-hmm. I mama była pierwszą osobą, do której on przyszedł. To nie byli lekarze, to nie byli lokalni prawnicy, to nie był nikt inny, tylko to była Ela. Od razu z automatu go zatrudniliśmy, mimo że ze swoją niepełnosprawnością nie mógł zbyt wielu rzeczy robić. No ale był po prostu z nami, spędzał czas, pomagał przy jakichś drobnych pracach. I pomogliśmy przez ten czas jakby z wszystkimi dokumentami. On po prostu nie stawił się na komisji, bo nie miał jak dojechać, bo po prostu no nie jest w stanie odpowiadać całkowicie za swoje życie. Więc nawet takie drobne rzeczy sprawiają, że ja się czuję jeszcze bardziej dumna, będąc częścią tej firmy. I nasi pracownicy też to tak odbierają, że to nie jest tylko jakby firma, która ma podnosić jakieś tam dane finansowe. To jest firma, która ma dużą misję społeczną. Organizujemy Wigilię dla samotnych ludzi w dniu Wigilii. To jest mój projekt, do którego rodzina dołączyła. Jest cudny. Dzień Wigilii spędzamy z ludźmi, którzy tego dnia nikt nie powinien być sam, więc my ich zapraszamy do nas na restaurację i razem spędzamy ten dzień. Ela znowu stworzyła na poniemieckim cmentarzu, gdzie Elżbieta zna historię każdego Niemca, który żył na tym terenie, napisała kilka książek na ten temat. Na początku ten cmentarz był bardzo zaniedbany. Pamiętam, jak pierwszy raz poszłyśmy w takich pokrzywach po pas, w tym listopadzie przedzierałyśmy się, żeby wyczyścić dwa groby, które Elżbieta wiedziała, kto tam jest pochowany, zapalić świeczki. W tym momencie gmina wysprzątała cmentarz, jest odrestaurowany częściowo. I co roku przychodzi ponad 100 mieszkańców Złotegostoku.
1 listopada.
Zapalamy świeczki i cały ten zapomniany cmentarz błyszczy, świeci. Myślę, że widać go w kosmosie. Więc to jest cudne, że im bardziej nasza firma się rozwija, tym bardziej my możemy zmieniać jakby troszeczkę ten nasz mały mikroświat i robić dobre rzeczy dookoła.
Ja tak słyszę, że teraz ciebie, Ela, zaraz zapytam o to samo pytanie, jakie to jest to podejście do pracowników, a tutaj tylko tak króciutko podsumuję, że tak słyszę, że to, co zrobiliście, to zapaliliście tych ludzi swoją postawą, swoim zainteresowaniem, w sensie, że dla was jest jakiś rodzaj pasji życia, wnikliwość, patrzenie gdzieś głębiej, szukanie ciągle czegoś, szukanie rozwiązań, że ci ludzie przejęli to jakoś, te postawy często i zależy wam na tym, żeby oni się czuli częścią tego, tak co najmniej trochę współodpowiedzialni za to, że to jest taki ruch, w którym bardzo mocno w stronę idziecie.
Ja myślę, że to właśnie może być ten sukces, który odnosimy, to między w dużej mierze jest ta zasługa. Że pracownik nie jest tak zwanym takim typowym pracownikiem. To są ludzie, którzy pracują tutaj z pasją. To przewodniczka Trójkosia wspomniała. To są ludzie, którzy kochają to miejsce. Robimy im spotkania, robimy wyjścia w teren, żeby oni poznawali tą historię też tak namacalnie. Niesamowita historia wydarzyła się z dziewczynami z gastronomii. To też taka niesamowita historia, kiedy główny kucharz zostawił nas dnia na dzień zabrał ze sobą trzy najlepsze osoby z kuchni i powiedział, że 1 lipca przechodzi na swoje. Każdy ma prawo oczywiście, bo każdemu kibicuje mocno. Ja często traktuję kopalnię jako trampolinę dla mieszkańców Złotegostoku, dla młodzieży ze Złotegostoku. Myślę, że 99% osób, dzieciaków, które mieszkają w Złotegostoku i w okolicznych miejscowościach, odbijają się, przechodzą przez kopalnię złota, czy jako przewodnik, czy jako sprzedawca w sklepie. Ale każdy niemalże bierze
zdobywa
udział.
Zdobywa swoje pierwsze doświadczenia jakieś życiowe.
Tak. I cudne jest, jak przychodzą i mówią: Panielu, dzięki temu, że byłem przewodnikiem, nabrałem śmiałości i odwagi. Nauczyła mnie Pani tego, żeby zaciskać piąstkę i mówić, nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko można zrobić. I to jest takie cudne, nie? Że oni mają tą wdzięczność, ja mam tą radość, satysfakcję, to mnie uskrzydla niesamowicie, że to, co robimy, właśnie jest tak postrzegane przez ludzi w tej małej takiej miejscowości. I pamiętam ten bar, tą restaurację w tym momencie, kiedy no wydawało się, że trzeba będzie zamknąć na sezon tak ważny punkt. No gastronomia w turystyce jest tak potężna. Ale nauczyłam się przez całe życie, bo ja zawsze grałam w Poliannę. To jest taka moja książka, której bohaterka jest osobą, która wszystko przekuwa na zwycięstwo. Cokolwiek się wydarzyło w jej życiu, każda porażka czy coś, to ona tak to robiła, że ale dobrze, że to się wydarzyło, bo dzięki temu mam to, to i to. To od dziecka miałam wpajane tą grę w zwycięstwo. Gdzieś tak to przylgnęło do mnie, że już chyba automatycznie gdzieś tam wszystko tak staram się postrzegać. I w tym momencie mówię, no widocznie musi Janusz odejść, musi ten kucharz sobie tą swoją restaurację prowadzić. A my coś musimy nowego wymyśleć. I stworzyliśmy dzięki temu, że on odszedł, stworzyliśmy bar szybkiej obsługi. Dziewczyny w barze powiedziały, panie, ludzie się panie nie martwi, my sobie poradzimy bez szefa kuchni. A potem się dowiedziałam, że ona nawet nie wiedziała, jak się włącza piec konwekcyjny. Także weszłam tam, ktoś to umie włączyć. Ale pani, mnie się pani nie martwi, my damy radę. Ja powiedziałam, słuchajcie, jak przeżyjemy ten sezon, to ja spełnię każde wasze życzenie. Dowód w tej wdzięczności. No i oczywiście poradziły sobie te moje dziewczyny, bo Kasia wzięła je w ryzy i tak wspólnymi siłami. Przychodziły wcześniej, wychodziły później, przynosiły z domu jakieś groszki, jakieś, żeby udekorować to jedzenie, żeby ten turysta oczami się je, pani Elu. Jak to będzie ładnie wyglądało, to chętnie to wezmą. Więc one mnie przekonywały, nie się pani nie martwi, my to tak zrobimy, że to będzie cudne. I pamiętam, jak właśnie te dziewczyny to wszystko tak pięknie przygotowywały, robiły, z podniesioną głową wychodziły na koniec dnia, bo były dumne, że się udało. I ja mówię, uratowałyście mi sezon. Czym się mogę wam odwdzięczyć? Co tak chcecie? A one powiedziały, panie Lu, my chcemy, żeby było solarium na zapleczu, bo my tak przez maj, czerwiec, lipiec, sierpień nie mierzymy urlopów, no bo jest tyle pracy, bo to tak. 4 miesiące. Jesteśmy takie blade, brzydkie. A wszyscy przychodzą turyści opaleni. No to kupiłam solarium do wdzięczności moim dziewczynom, które teraz pięknie opalone są, przepięknie wyglądają za ladą, są uśmiechnięte, są szczęśliwe. No, także wielki szacunek mam dla każdego mojego pracownika, bo tak naprawdę każdy człowiek, który jest u nas zatrudniony, pracuje dla mnie, dla nas, dla tego naszego lepszego bycia. Więc staram się, jak tylko mogę, też pomagać, czy finansowo, czy tylko dobrym słowem, czy też mamy kontakty, więc czasami jakiś radca podatkowy, czy radca przyprawnik, to prosimy, żeby komuś tam pomóc. Samu Januszkowi właśnie, który z wodogłowiem, z jednym okiem nie widzi, jedną go nie słyszy, a nie ma zabraną mu rentę, więc no, staramy się pomagać. Mieliśmy zaprzyjaźnionego Elizeusza. Elizeusz to taka niesamowita postać, pustelnik, mieszkający, prawdziwy pustelnik, mieszkający 20 lat w samotni, nie w Górach Złotych, ale w Górach Złotych, tylko od strony Radochowa. To chyba jedyny tylko w Polsce był taki eremita. I zaprzyjaźniony mocno z nami, z naszą kopalnią, bo zaczęło się od tego, że potrzebował, ksiądz taki przyszedł, powiedział, że ma taki problem, bo jest Elizeusz, jest pustelnik, ale on nie ma meldunku. No bo nikt go nie chce zameldować pod jodłą w lesie, no bo tak się nie da. Musi mieć jakiś dom. Ja mówię, to dobrze, bo przecież ja mam duży dom, mogę go zameldować. Także miałam zameldowanego Elizeusza. Dzięki temu Elizeusz dostał dowód, mógł się starać o emeryturę i miał jakieś tam pieniążki już na życie. Elizeusz odszedł niestety w tamtym roku już do swoich aniołów, więc ale bardzo nam go brakuje. Ale to też takie było niesamowite, nie? Ta jego przyjaźń do nas, który przyjeżdżał. I właśnie chciał też mieć swoją pustelnię w Złotnystoku i dla niego też inspirował. Właśnie tyle rzeczy dzieje się u nas nie planując. Czyli poznajemy kogoś, który nas inspiruje do pewnych działań. Gdyby nie Elizeusz, na pewno nie namówiłabym księdza proboszcza do tego, żeby wyremontował ruiny takiej kaplicy świętej Anny na Górze Krzyżowej. Ale ja pomyślałam sobie, jak ściągniemy Elizeusza z tamtej chatki, gdzie mieszkał, do Złotego Stoku, bo już był w takim wieku, że on mówił, że on wolałby być bliżej tutaj nas, bo opieka. Więc została wyremontowana Anna. Nie zdążył Elizeusz u nas zamieszkać, natomiast kaplica jest wyremontowana i miasto Złoty Stok może mieć kolejną fajną atrakcję i dla turystów, a my się cieszymy.
Jak was słucham, to mam takie wrażenie głębokie takiego bogactwa i kolorytu dużego, bo tyle się dzieje u was. To jest po prostu niesamowite, że to nie starcza pewnie na kilka żyć, a u was to się wszystko
Ja bym chciała tylko przeprosić, bo to miał być biznesowy podcast, a jest psychologiczno-motywacyjno, nie wiem.
Bardzo dobrze, mi się podoba.
Ja mam takie właśnie poczucie, że jak ktoś, bo czasami przyjeżdżają do nas ludzie, którzy marzą o otwarciu swojego biznesu, często to są też kobiety, tak? No bo historia Eli jest bardzo dla kobiet inspirująca, że właśnie żona rolnika, matka trójki dzieci, nagle rzuca wszystko, stawia na jedną kartę i otwiera wielki biznes.
W dużym stopniu chyba sama też, prawda? Samemu, bo tak jak ci zrozumiałem na wystąpieniu właśnie tej nieustraszonej, że tutaj nie miałeś dużego wsparcia ze strony męża akurat w tym przedsięwzięciu i dałaś radę, to wszystko zrobiłaś.
Tak, to był czas, kiedy rodzice już się pomału rozstawali, więc tato, jakby żyjemy wszyscy super w przyjaźni, natomiast no, czasami drogi się gdzieś tam rozchodzą, więc to rzeczywiście była mama. Nas często babcia, dziadek gdzieś tam zajmowali się, wychowywali, więc były takie momenty, że ja gdzieś tam w zbuntowanym, wiesz, nastoletnim wieku powiedziałam, nie pamiętam cię z dzieciństwa, bo jakby tej mamy było czasami mało.
Tak.
Ale z drugiej strony, no to jest coś za coś. Ja jestem bardzo samodzielna, jakby osiągnęłam mnóstwo rzeczy i wiem, że dlatego, że od dziecka musiałam być samodzielna, więc absolutnie nie ma we mnie tutaj pretensji. A dwa, że no była, chciałam jej dokuczyć tylko. Czytała nam bajki, grała na gitarze, jest super mamą. Więc tak, natomiast właśnie często mnie bawi, jak przyjeżdżają do nas osoby pod kątem biznesowym. Oni myślą, że my mamy jakiś taki przepis, że wiesz, otworzymy księgę i powiem, słuchaj, pierwszy krok to i tamto, drugi krok. Tu nie ma, tu się dzieje na spontanie tyle rzeczy, my wszyscy podejmujemy decyzje bardziej emocjami. Nie wiem, czy mogę to mówić, ale nigdy nie mamy biznesplanu, nigdy nie wiemy, ile dana inwestycja będzie kosztować. Po prostu wiemy, że ona zarobi, że jest warto i że będziemy się przy tym jeszcze świetnie bawić. Więc wydaje mi się, że właśnie takie biznesowe, zawsze mnie to bawi, jak mamy takie bardziej biznesowe rozmowy, że ktoś myśli, że to takie dwie bardzo mądre, rzucające mądre zdania będą kobiety, a my tak cały czas o tych emocjach, o tej intuicji. No ale to działa. I ja jestem jakby już drugim pokoleniem, który tak podejmuje decyzje. Wiadomo, że ja staram się mimo wszystko trochę bardziej to ogarnąć może właśnie Excelowo i jakoś tam niż Ela to robiła na początku. Ale to działa. To jest ta intuicja i to poczucie takie, że jak czujesz w sercu spokój, kiedy myślisz o danej inwestycji, albo wiesz, że masz uśmiech, kiedy myślisz sobie, że będziesz to robić, no to to jest dobra inwestycja.
No to szczególnie ochroba.
Tak, to jest...
Też jeszcze powiedziałaś wcześniej, gościu, takie miałeś zdanie, że trochę staracie się pewne tematy zarządzić i dopiero potem mamy jakąś tam w ostateczności, że trochę odciągacie. Ja to, Elu, do ciebie będę kierował pytanie, więc ten mikrofon do ciebie absolutnie skierujemy. Nie. Do ciebie kieruję pytanie, bo jak ty sobie z tym radzisz? No bo z twoją pasją, z twoją energią, które starczyłoby pewnie na kilka żywotów. I ty czujesz się odsuwana jakoś od tego? Bo to jest taki proces sukcesji, który dla wielu jest bardzo trudny do przejścia.
To jest proces tak naprawdę. To jest proces. Ja pamiętam, jak wyjeżdżałam bo przez 10 lat pierwszych, jak przejęłam kopalnię złota, to było 10 lat bardzo trudnych, najtrudniejszych, bo to wtedy tych pieniążków nie było i wszystkie pieniążki, które ja wygenerowałam z zysków, no to były wpłacane do banku, bo trzeba było kredyt spłacić, to był jakby priorytet. Więc łatwe było najpierw kredyt, potem podatki, potem pracownicy, a to, co zostało, no to jest dla nas. Po 10 latach, kiedy już wiedziałam, że tych pieniążków jest coraz więcej, już mogłam gdzieś sobie wyjechać. Kocham podróżować, to już z domu, to jest, tak nas nauczyła mamusia, zawsze pamiętam jakieś wakacje, czy coś, to mamusia pakowała w takie walizki te nasze, wyjeżdżało się z pociągiem, gdzieś jechać do rodziny, do Blubelskie, więc podróżowanie to mamusia w nas wpoiła, zwiedzanie, ciekawość świata. Ale pamiętam, jak wyjechałam pierwszy raz, zostawiłam firmę, to miałam telefon zawieszony na szyi. I ten wyjazd był taki, że moment, cały czas miałam kontakt. A co jak tam zrobiliście? A to już popchnęliście to, a byliście u tego. I cały czas, będąc na urlopie, tak naprawdę byłam głową i całym sercem w kopalni. To był pierwszy wyjazd. Następny wyjazd już troszeczkę mniej tego było. I tak mówię, to procesowo więc odbywało się. Więc coraz rzadziej potrafiłam nawet czasami telefon nawet wyłączyć, tylko wieczorem zadzwonić, co tam się dzieje w firmie. No a po tylu już latach, kiedy już wiem, że Gosia jest na miejscu, kiedy Marta zajęła się osadą, kiedy Jacek zajmuje się technicznymi sprawami, to już potrafię pojechać nawet na 3 tygodnie w podróż. Nie martwię się, nie boję się już, bo wiem, że kopalnia jest w dobrych rękach. Mamy dobrych menedżerów, każdy żyje tą kopalnią. Dla każdego, dla Moni ze Złotego Jaru, ten Złoty Jar jest jej. Mm-hmm. To nie to, że jest Gosi nasz. To jest jej obiekt. Ona tam zarządza. Gosia daje jej autonomię pełną, tak jak my zresztą wszystkim, tak jak Kasia z księżniczkami gastronomii, bo to są księżniczki gastronomii. Będzie o nich film. Mm-hmm. Więc to są dziewczyny, które w to wierzą. Mają tam pełną autonomię. I dlatego ja już chcę podróżować. Ja nurkuję, ja chcę pływać na desce, ja chcę poznawać świat, ja chcę na Machu Picchu jeszcze raz zobaczyć, bo jak byłam w Peru, no to akurat była jakaś powódź i nie można było tam wjechać. Byłam na Kilimandżaro, byłam na Kalapatar, więc chcę poznawać ten świat, chcę uczyć się, podglądać, bo bardzo dużo pomysłów przywozimy z podróży. Coś tam podglądniemy, coś nam się spodoba i to wprowadzamy do kopalni. Bo to, co Gosia wcześniej powiedziała, co roku w naszej kopalni jest nowa atrakcja. Także robimy to po to dla naszych kochanych turystów, którzy przyjeżdżają do nas co roku. A co w tym roku macie nowego? A przyjedźcie, zobaczycie. No i wyłapują, nie? Macie to nowego, więc...
Czyli tak naprawdę, jak ciebie słucham, to niewiele się zmienia. Bo ty tak naprawdę żyjesz dalej swoją pasją, tylko że globalnie, będąc gdzieś w świecie, podróżując,
no tak.
Przeżywasz swój urlop odpoczywając, choć gdzieś z tyłu cały czas jest zbieranie jakichś pomysłów.
Faktycznie.
No, i przynoszenie ich do pracy.
Nawet, byłam pierwszy raz w życiu, byłam w sanatorium i na 3 tygodnie pojechałam. Tak strasznie się bałam, bo to 3 tygodnie. Myślę, matko droga, jak ja w sanatorium, gdzie zabiegi pewnie... Ale to był tak dobry czas, tak pozytywny, bo to w Ustce było piękne też miejsce, więc spacery, rozmyślanie, rozważanie, dobry czas. Tak naładowałam akumulatorę, że teraz mogę góry przenosić, już nie mogę doczekać, kiedy wróciłam z Egiptu teraz i już bym chciała przygotowywać firmę do sezonu, bo mam taki power, tyle energii pozytywnej, chciałabym to przelać na załogę, żeby ich dodać, zmotywować do działania. Uskrzydlić i żebyśmy coś nowego wymyślili znowu dla turystów.
Ja to spróbuję tak nazwać. Nie wiem, czy słusznie, to mnie w razie czego skorygujcie, że im bardziej ludzie przejmują odpowiedzialność i są tacy właśnie, że czują, że to ich i ciągną różnego rodzaju tematy, to przy takim temperamencie, jaki ty masz, Elu, i w takich potrzebach i tej wizji, tej pasji, to dzięki temu ty możesz te skrzydła tak trochę rozwinąć jeszcze szerzej, że nie musisz się tymi rzeczami tutaj zajmować, bo to oni już ogarniają i to robią, ale to no jakby nie zmienia faktu, że dalej masz taki wpływ na ten biznes od takiej strony przynoszenia nowych pomysłów, nowej koncepcji.
Tak, tak.
Coś się ciągle dzieje dzięki temu.
To jest wszystko już uporządkowane. Tutaj każdy wie, co ma robić. Każdy stara się. I to jest też takie niesamowite, bo jak gdzieś wyjeżdżam, to kierownicy mówią, nie martw się, albo panie, proszę się nie martwić, my zrobimy wszystko, żeby było wszystko dobrze. Im zależy na tym, żebym ja miała ten czas wolny, żebym odpoczęła, a oni się tak jeszcze bardziej się starają, jak ja jestem, bo chcą pokazać, że mogę być spokojna, że oni wszyscy dadzą radę. To jest cudne w tym wszystkim, że tak ta ich, to no, ta lojalność mi się wydaje taka niesamowita.
Pięknie, piękna historia. Będziemy powolutku lądować w niej. Ciekaw jestem, Gosiu, jeszcze twoich jakichś refleksji na koniec, jak tak na to patrzysz i na przyszłość waszą. Mhm. Co się wydarzy też nowego? I też jako też osoba, która jest koliderką, czyli jedną z liderek, czy chcesz coś nowego wnieść w tę organizację, czy raczej kontynuować? Jakie jest twoje podejście?
Przede wszystkim kontynuować, bo nikt tak dobrze nie zna tych podziemi i tej historii i nikt tylu sztolni nie odkrył, nie spenetrował, co Ela. Więc ja teraz trochę przyciskam, czasami mamę mówię, weź, przybierzmy się tam w trakcie pracy, zabierz mnie do jakiejś sztolni, pokaż mi, opowiedz, żebym... Mm-hmm. Bardzo bym nie chciała robić tego tylko właśnie biznesowo. To staje się na szczęście moją pasją, podziemia coraz bardziej mi kręcą, coraz częściej gdzieś tam wchodzę na dziko, żeby też poczuć, posiedzieć w tych ciemnościach. Jest to, no, są to super emocje. Więc bardzo cieszy mnie to, że ta pasja przyszła. Nie martwię się absolutnie o współpracę z moim rodzeństwem, bo dla nas... najcudniejsze jest to, że jesteśmy razem, już się kochamy, więc ja nie wierzę, żeby się pojawiły jakieś problemy o finanse, o jakąś decyzyjność. Mm-hmm. Jesteśmy we trójkę, więc zawsze będzie głosowanie, wiadomo, łatwo będzie przy 3 osobach głosować. Natomiast cudne jest to, że wiem, że najważniejsze dla nas jest rodzina, nasza więź i ten kontakt, który mamy. I wiem, że no, będę miała super partnerów biznesowych, Każdy z nas jest też inny, więc będziemy sobie czerpać i podawać. Natomiast nawet teraz jest tak, że Eli może już nie do końca gdzieś angażujemy, ale są takie, wiesz, to są drobne rzeczy na zasadzie, czy szare kafelki, czy bardziej grafitowe, nie? Bo generalnie każda decyzja jeszcze jest konsultowana przez nas z mamą. No bo ona to czuje i nie zapomnę, jak na koniec taka właśnie anegdotka. Mama mówi, że ktoś nam sprzedaje jakąś używaną maszynę do lodów i on potrzebuje pieniędzy i tą maszynę trzeba kupić, ale czuję ja, że ona bardziej chce pomóc tej osobie niż faktycznie mieć dobrą maszynę do lodów. I my tak mówimy, Ela, no nie, no jakby absolutnie całe moje rodzeństwo było nie, nie, nie. No i kupiła, bo to działa w tą stronę, że my musimy się słuchać, ale mama na szczęście nie musi się nas słuchać i kupiła tą maszynę. Mój brat zaczynał biznes od małej gastronomii na kopalni, to był jego pierwszy biznesik, tam do tej pory go prowadzi, lody, gofry, tak wiesz. I on do tej pory mówi, że ta maszyna to jest kombajn i że to jest najlepsza maszyna do lodów, jaka w ogóle istnieje, że to jest Mercedes w świecie maszyn do lodów. I wiesz, ja mówię, skąd wiedziałaś? Ona mówi, no nie wiem, tak czułam. Mhm. Więc no mam nadzieję, że cała nasza trójka się nauczy tego czucia i że będziemy mogli kontynuować mamę misję. Ale oczywiście no ja niestety mam ambicje, że jak będę w wieku mojej mamy, to będę mogła powiedzieć, że dogoniłam albo nawet przegoniłam, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu. Więc... Tak, jest to piękny plan.
Bardzo serdecznie wam dziękuję za to spotkanie, za to nagranie. Elu, czy chcesz coś jeszcze na koniec powiedzieć?
Nie, Gosia mnie wzruszył. Po prostu, że mnie dogoniła i przegoniła. Tak mnie w ogóle nie odbieram tego, że jestem gdzieś przed, gdzieś wyprzedzam. Po prostu to tworzymy faktycznie wszyscy razem i te konsultacje, to moje czucie. Ale i też dzieci zaczyna, też widzę, że też macie już tą intuicję. Także to gdzieś tam we krwi mam, przekazałam i to też tak cieszy. No i tak jak mówię, bo ktoś tam pyta, największy sukces w biznesie. Rodzina. Jesteśmy wszyscy razem. Gośka, która była w Stanach Zjednoczonych, powiedziała, mamusia, nigdy nie wrócę do tej wioski. Marta, która biegała, sport, adrenalina ciągle musiała się mówić, Boże, no nie wróci do mnie. Jacek, nie wiedziałam, jak, w którą stronę odjechało moje to trzecie dziecko. Ale każdemu pozwoliłam robić. Tylko tak usiłam, słuchajcie, właśnie tutaj jest to, może mi pomożecie. I to jest mój największy sukces. Właśnie rodzinne utrzymanie, że całą trójkę mam przy sobie, że mam cudowny zespół ludzi, którym mogę ufać, dzięki którym mogę spokojnie jechać na wakacje, odpoczywać. Tak wspaniałego zespołu. No, często się mówi, firmę tworzą ludzie. Bez nich nie byłoby. Nawet nasza pani Gosia, która sprząta, która na podwórku stara się, żeby podwórko było piękne. Jak widzi zbłąkanego turystę, podchodzi. Dlaczego pan się martwi? Mogę panu pomóc. Przecież każdy pamięta, było nawet podziękowanie. I proszę podziękować tej pani, która tam sprząta, bo dzięki tej pani ten dzień dzisiejszy jest ze słońcem. Więc to jest cudne.
Pięknie, pięknie. Ja tylko na koniec dodam, bo tego nie powiedziałem, że Elu, wygrałaś plebiscyt nieustraszonej biznesu 2023, tak, organizowany przez Wysokie Obcasy. Chyba nagrodą taką publiczności.
Tak, to było tak wzruszające. Tak, no, w ogóle się nie spodziewałam, bo poznałam przepiękne postacie na tym spotkaniu w Warszawie. Niesamowite kobiety, niesamowite mocne, wierzące w siebie, inspirujące mocno. I też właśnie takie bratnie dusze, tak to sobie tak po cichutku tam nazywałam te osoby, bo to wszystko były te kobiety, które zaciskały piąskie, mówiły, nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko można zrobić, nie? Więc to takie było dla mnie niewiarygodne wyróżnienie, kiedy dowiedziałam się, że dostałam tą nagrodę publiczności, za którą wszystkim bardzo, bardzo dziękuję.
Ja jeszcze raz gratuluję serdecznie i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
My również dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy.
Jeśli chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny, to zapraszam was do kontaktu mailowego. Mój adres to slawek.blaszczak@4results.pl. Czekam na wasze opinie, komentarze, sugestie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.